Minęła godzina 20. Witam bardzo serdecznie w kolejny środowy wieczór w programie Z rodziną mi do twarzy, wasz Schindler. Dobry wieczór, a dzisiaj proszę państwa zapowiadany przez nas program, jak trudne doświadczenia w rodzinie, jak na przykład choroby, czy kryzysy, czy utrata pracy, przekuć na pozytywy, które dają siłę. Innymi słowy, jak z trudnych sytuacji wyjść silniejszymi. Dzisiaj o tym porozmawiamy. W studiu Radia Doxa moi państwa goście, Bogusia Maciejewska, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Są z nami także Justyna i Tomek Porażko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
A także Marzena i Jurek Mika. Witam was bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
Kiedy wypowiadamy słowo małżeńskiej przysięgi, to wierzymy, że będziemy szczęśliwi, zdrowi, bezkonfliktowi, bo kochamy, bo wierzymy, bo mamy siłę i tak wiele od nas zależy. Bywa jednak, że życie pisze zupełnie inne scenariusze. Czy kiedy przyszły w waszym życiu, nie tylko małżeńskim, ale także rodzinnym, bo dzisiaj w szerszym kontekście o tym rozmawiamy, takie pierwsze, trudniejsze sytuacje, bo nie zakładamy od razu, że były to jakieś większe kryzysy, czy wy byliście przygotowani, czy można się w ogóle w życiu przygotować, zakładając rodzinę, na to, że coś pójdzie nie tak?
Myślę, że na
no,
tym
pewne prawidłowości
problem
w życiu jednak pokazują, że takie ewentualności istnieją, ale właśnie o to jest pytanie, tak?
Czy
myślimy, że nam się to przytrafi?
Że na tym polega problem, że jak się zakłada rodzinę, czy w ogóle buduje się przyszłość w ten sposób, to raczej się nie myśli o tym, że za chwilę będą problemy, kłopoty i wyzwania. Nawet jeżeli myśli się o czymś, co jest możliwe, bo mamy, nie wiem, ogląd sytuacji i wyobrażamy sobie różne rzeczy, to on nie dotyczy nas. I to jest zawsze zaskoczenie i zawsze to będzie temat, który nawet jeżeli sobie powiemy, no tak, przyszło, to też nie jest do końca tak, że jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast możemy się wyposażyć w różne umiejętności, które nam pomogą rozwiązywać takie wyzwania, takie problemy.
I to czy możemy się wcześniej wyposażyć, czy dopiero jak już to przyjdzie, to wtedy sytuacja jest taka, że widzimy, no nie ma wyjścia, jakoś trzeba działać.
Tak, myślę, że właśnie chodzi o to, żeby się wyposażać w umiejętności, które pozwolą nam zadziałać w takiej sytuacji, na przykład w umiejętność rozmowy, pomimo bardzo różnych rzeczy, żeby mieć tak silne doświadczenie wzajemnej rozmowy i bycia ze sobą, żeby nawet najtrudniejsza sytuacja nie przerwała możliwości wymiany myśli, wymiany odczuć i emocji i zrozumienia dla tych emocji.
Tyle teoria, teraz pytanie jakby do każdego też z was. Jak wyglądała praktyka w takich sytuacjach, kiedy przyszły te pierwsze trudne momenty i one prawdopodobnie w każdym przypadku dotyczyły innej sytuacji, czy też przyszły na innym etapie życia małżeńskiego, rodzinnego, ale przyszły. Jakie były wasze pierwsze reakcje? Czy rzeczywiście mieliście takie poczucie, że jesteśmy w jakiś sposób przygotowani, czy też dominowała taka bezradność i w zasadzie ten pierwszy taki element, co robić?
Wydaje się, że tak, ja się zupełnie zgadzam, że są sytuacje, że w ogóle te wszystkie sytuacje trudne są sytuacjami, które nas zaskakują. My nie jesteśmy w stanie na niej w ogóle się przygotować, więc naszą zawsze pierwszą reakcją jest to zaskoczenia. Jeżeli nie doświadczaliśmy tego typu sytuacji wcześniej, najpierw zawsze się pojawia lęk, pojawia się jakaś złość, no, też poszukiwanie jakiejś pomocy. To, że na przykład współmałżonek nie jest w stanie nam pomóc, jakby w pewnym sensie nie zabezpieczy tej sytuacji. No jest, dlatego tutaj ta konieczność, znaczy umiejętność rozmowy jest bardzo ważna, bo to jest, musimy siąść, co czujemy, powiedzenia o swoich odczuciach, wysłuchania tego, co współmałżonek nasz odczuwa, postarając się znalezienia wyjścia z tej sytuacji, bo zawsze to jest siłą przede wszystkim, że jest nas dwoje, że jesteśmy w stanie we dwoje podzielić ten ból, ten problem, ten trud, podzielić po prostu na dwoje i razem go udźwignąć jest o wiele łatwiej.
Przypomnijmy może sytuację, bo mówiliśmy już o waszym doświadczeniu w tym programie Z rodziną mi do twarzy. Twoja, Tomku, choroba na bardzo takim wczesnym etapie małżeństwa, budowania rodziny i to jeszcze w o tyle trudnej sytuacji, że było jedno malutkie dziecko, tak? Jak dobrze pamiętam i Justyna była akurat w drugiej ciąży. I przychodzi choroba, poważna choroba i teraz tak, mówisz o tym, że jest was dwoje, ale jest też taki moment samotności w takim cierpieniu. Czy trudno jest wyjść z tego i jakby korzystać z pomocy tej drugiej osoby?
Znaczy ja byłem To jest dla mnie niesamowite jakieś wspomnienie i ono zostanie we mnie do końca życia. Jestem za to wdzięczny bardzo Justynie, za to, że no za tą jej obecność, bo ja nie odczułem samotności, powiem szczerze. Były takie momenty, jeżeli miałem czegokolwiek się obawiać, to nie odczułem w ogóle samotności, nie obawiam jakichś obaw o siebie, bardziej czułem obawy i cały czas mi one towarzyszyły o moją rodzinę, o to, co dalej się stanie z dziećmi, z Justyną, co będzie, jak ona sobie dalej tym wszystkim poradzi. To było największe źródło lęku. Natomiast do dzisiaj pamiętam te momenty, kiedy zawoziła mnie do szpitala, kiedy mnie przywoziła do szpitala, kiedy towarzyszyła mi na każdym etapie tego i to powiem szczerze, sam pracuję w tej chwili z ludźmi, wiem, co mogą ludzie odczuwać, ci, do których nie przychodzą bliscy, nie potrafią przy nich siąść i porozmawiać. Powiem szczerze, to jest ja tego odczucia w ogóle samotności jakiegokolwiek nie miałem i to były wszystkie głównie odczucia, które mi towarzyszyły, tak, że ktoś zawsze był przy mnie. Czułem się, wsparcie niesamowite z tej strony, nie?
Tak się zastanawiam, Justyna, czy były jakieś takie przeczucia, że coś, jakieś nieszczęście może wtargnąć w wasze życie? Te narzędzia, o których mówił Jurek, wy również byliście przygotowani do małżeństwa, do zakładania rodziny. Wasza wspólnota, Fundacja Pomoc Rodzinie, w której działaliście, w jakiś sposób dała wam też takie narzędzia, prawda, do tego, że w życiu może być różnie. Czy jednak, kiedy już przyszło to nieszczęście, miałaś takie poczucie, że wiesz, co robić?
Nie, myślę, że nie miałam takiego poczucia. Jeszcze nawiązując do pierwszego pytania, czy jesteśmy przygotowani zawierając związek małżeński do tego, że przyjdą trudy, teoretycznie to wiemy. Ślubujemy sobie miłość, wierność, ale też trwanie przy sobie w chorobie aż do śmierci. Natomiast myślę, że nikt świadomie nie, zwłaszcza jeżeli ślubujemy sobie i jesteśmy w stanie zakochania, takiej euforii, zawsze zakładamy te najlepsze scenariusze i myślę, że nie myśleliśmy o tym, że
może się coś wydarzyć.
Tak, że i będzie to tak szybko po ślubie, że spadnie to na nas jako na młodych małżonków. Przypomniała mi się taka historia, którą jakiś czas temu przeczytałam. Myślę, że ona wspaniale opisuje, jak powinni być młodzi małżonkowie może przygotowywani do tego, że życie może przynieść różne trudne chwile. Mianowicie słyszałam o tym, że w Hercegowinie, jak narzeczeni przychodzą do kościoła, żeby dać zapowiedź na ślub, to ksiądz nie mówi do nich: cieszę się, że poznałeś swoją narzeczoną czy swojego narzeczonego, tylko mówi do nich: cieszę się, że odnaleźliście swój krzyż. W momencie, w dniu zaślubin, przynoszą oni krzyż ze sobą do kościoła, krucyfiks, kładą swoje dłonie na ten krzyż, ksiądz obwiązuje ich dłonie stułą, ślubują sobie przyrzeczenie małżeńskie, po czym po zawarciu związku małżeńskiego całują nie siebie, tylko krzyż. I to jest chyba, myślę, bardzo pomocne w uświadomieniu sobie tego, że takie chwile mogą przyjść i na pewno przyjdą.
Niemniej jednak nasza tradycja jest inna i to jest najszczęśliwszy, najweselszy dzień w życiu i gdzieś jednak wystrzegamy się w takim dniu myślenia o tym, co życie może przynieść ciężkiego. Bogusiu, historia twoja i twojego męża już kiedyś zaistniała tutaj na antenie naszego radia. Pokrótce tylko przypomnę, Jarek realizował swoją pasję, był zresztą dalej jest płetwonurkiem, ale doświadczył choroby dekompresyjnej. Bardzo poważne i było bardzo źle. Ja tylko powiem tyle, że Jarek był kiedyś moim gościem w programie, natomiast potem, po tym programie pojawiło się bardzo takich dużo komentarzy odnośnie jego dzielnej walki i tak dalej, ale tyle samo jak mniej więcej dotyczyło jego żony, czyli ciebie tutaj dzisiaj obecnej, która z wielkim hartem ducha też i walczyła o niego i rodzinę i tak dalej. Dzisiaj przyszedł czas na ciebie, twoją obecność tutaj w studiu. Czy liczyłaś się z tym, że może się coś złego przydarzyć?
Biorąc pod uwagę sam fakt tego, że wykonuję zawód podwyższonego ryzyka, bo jest strażakiem, zawsze gdzieś w tyle głowy, przy każdym wyjeździe, przynajmniej na początku do pracy, przy jakiejś każdej syrenie, czy nawet informacjach gdzieś w prasie, czy w radiu, bądź to wypadkach, czy nawet wypadkach śmiertelnych, gdzieś cień czegoś takiego zawsze był. Natomiast nigdy nie dopuszczało się do myśli, bo no, można by było, że tak powiem, po prostu oszaleć. Nie byłoby wyjścia do pracy bez tego, tak? Oczywiście nastawiamy się zawsze, że wszystko będzie dobrze, wszystko jest w porządku i nic takiego złego nie przydarzy się akurat nam. Wypadek Jarka był nagłym wypadkiem. To były ćwiczenia nurkowe. Ratując ludzi, właśnie doszło do tej choroby dekompresyjnej. I pamiętam, to był o tyle szok, że akurat to był 1 czerwca, więc to był Dzień Dziecka, 3 lata temu. Dostałam telefon. Od razu, jak już otrzymałam telefon i zobaczyłam, że nie dzwoni Jarek, to było usiąść na krześle, coś się wydarzyło. Odebrałam telefon i tylko, czy Jarek żyje? Tak, żyje, jest transportowany helikopterem do szpitala hiperbarycznego w Gdyni. No i w tym momencie, jak wiedziałam, że żyje, koledzy mówią mi mniej więcej, co jest, odłożyłam telefon i 2-3 głębokie wdechy, wydechy i teraz tak, jak organizować całą resztę? Jak zabezpieczyć dzieci, jak jemu pomóc, jak poukładać to wszystko, żeby też dzieci odciążyć od samego faktu tego zdarzenia, gdzie ja też do końca nie wiedziałam, czym jest choroba dekompresyjna. Wiedziałam tylko, że jest sparaliżowany, tak? Jak to wszystko się potoczy, więc w tym momencie pierwsze co telefon do jednej przyjaciółki, drugiej z informacją i z prośbą o pomoc, bo ja w pewnym momencie musiałam zająć się Jarkiem, dziećmi, swoją pracą, w międzyczasie studiami, jeszcze jego firmą, to się działo wszystko tak szybko, że ja z perspektywy czasu nawet nie wiedziałam, jak to wszystko się poukładało, tak? I oczywiście gdzieś tam, to nawet nie było w międzyczasie mowy o tym, żeby, nie wiem, być wściekłym na los, żałować czegoś, że to się wydarzyło. To było nastawienie na to, że i wiara, ogromna wiara i przekonanie w to, że i tak wszystko będzie dobrze, bo jest rodzina, są przyjaciele, są bliscy, że na tyle będziemy się razem wspierać w tym wszystkim i na tyle wszyscy pomożemy sobie wzajem w tej sytuacji, że będzie po prostu dobrze, tak? I z tą wiarą, w tą pomoc te rzeczy się potoczyły w dobrą stronę, tak?
Jurek, zacząłeś mówić o tych narzędziach, Bogusia o wierze, Justyna z Tomkiem też o takiej świadomości i byciu razem. Jeszcze chciałam wrócić do Marzeny i do Jurka, do waszego życia. Jak zareagowaliście na takie pierwsze małżeńskie nieszczęścia, takie życiowe, które się gdzieś pojawiały? Czy rzeczywiście, Jurku, udawało ci się te narzędzia, w które byłeś wyposażony, uruchomić i korzystać z nich?
Myślę, że to jest, że w każdej takiej sytuacji należałoby się zastanowić, co się zdarzyło i sobie pomyśleć o tym, jak i co, ponieważ myślę, że to nie jest takie proste. Myśmy byli jakieś pół roku po ślubie, może więcej, natomiast to było nieduże doświadczenie i myślę, że to jest istotne. Kiedy Marzenka była w szpitalu i nasze dziecko odeszło, to zasadniczo byliśmy sami w tych zasadach, że w tych czasach szpital nie udostępniał możliwości bycia ze sobą, to było trudne, to było dalekie i tak naprawdę tak sobie myślę, że fajnie jest, jeżeli się można zanurzyć w rzeczywistość, że trzeba ogarniać dzieci, ogarniać różne problemy, ale myśmy byli na samym początku małżeństwa. Marzenka musiała zostać na bardzo skomplikowanym wyciągu unieruchomienia, zresztą w dużym bólu, a ja wracałem do pustego domu i zasadniczo nie mogłem się zanurzyć w ratowanie rzeczywistości, która była, bo właściwie co, no, jakoś tam pracę miałem ogarniętą, no i gdzieś tam w tym wszystkim pozostaje też pewna niemożność, czyli dla nas to chyba było takie w milczeniu dość mocno, w związku z tym to chyba się akumulowało. Do dzisiaj chyba cała ta sytuacja nie jest tak sobie pomyślałem, że do dzisiaj chyba cała ta sytuacja nie jest przez nas przegadana. Że to nie jest rzecz, którą to, co mówisz, przygotowanie, to, co myślę, że byliśmy przygotowani, czyli że mogliśmy rozmawiać, umieliśmy rozmawiać i mogliśmy sobie gadać do woli, że to zupełnie nie było to, że to niczego nie rozwiązywało, niczego nie nadawało, natomiast tworzyło zupełnie nową sytuację takiej obecności, która też wymagała właściwie milczenia, bo co tu gadać. No i myślę, że trochę czas, poczucie bliskości na pewno, bo jednak to, że byliśmy razem i nie w sensie fizycznym, tylko w sensie takiej właśnie bliskości między nami, na pewno dało nam ten dystans, natomiast cała reszta, bardzo trudne do dzisiaj dla mnie powiedzenie, że to można się do tego przygotować. Pytanie, jak z tego wyjść, znaczy jak to wykorzystać na plus.
Kiedy tak cię słucham, wiesz, mam takie wrażenie, że nawet jeśli mamy jakieś narzędzia, bo sobie je zorganizujemy jakimś wysiłkiem, to dopiero one w trakcie życia i tych różnych doświadczeń w jakiś sposób są aktywizowane. Mhm. Że one są, po prostu są. Natomiast to my im potem nadajemy sens przez te wszystkie doświadczenia i uczymy się z nich korzystać. Bogusia, powiedziałaś, nie miałam czasu w ogóle zadawać pytań, co, jak i dlaczego akurat mi, dlaczego mojej rodzinie. Po prostu gnało to na złamanie karku i nie było czasu na takie refleksje, może nawet dobrze. Czy w waszym przypadku pojawiały się w takich sytuacjach pytania, ale jak, ale dlaczego, dlaczego nam, a co myśmy zrobili, ale dlaczego akurat dla nas te doświadczenia?
Tak, oczywiście, są naturalne pytania, w którymś momencie na początek przychodzi to odczucie, o którym wcześniej mówiliśmy, tego złości, pytania, żalu, troski, ale później też zaczynają się pojawiać pytania, dlaczego my, dlaczego właśnie tak się to toczy. To jest pytanie, tak jak Jurek wcześniej powiedział, że są rzeczy, które jeszcze nie omówiliśmy, nie rozmawialiśmy, to w każdym z nas jest i w sercu, i między nami, że są sytuacje, na których pewnie nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. To jest każdego droga, każdy ma z tą drogę wyznaczoną. Jeżeli godzi się, przyjmuje tą drogę i chce nią kroczyć, to ufamy, że idziemy w dobrym kierunku, nie? Że to nie jest, że droga buntu nie jest drogą dobrą. Trzeba po prostu podjąć ten trud i iść. Natomiast droga buntu na zasadzie odejścia, no to oznacza tylko jedno, upadek. Nie? I to jest w ten sposób na to patrzę, nie? Że pytania na pewno są, dlaczego, ale pewnie na nie nigdy nie otrzymam odpowiedzi. Ja dzisiaj nie wiem, dlaczego tak było. Nie?
Czy te pytania się też pojawiały w innych przypadkach?
To pojawiały się na pewno. Ja myślę, że za każdym razem, kiedy pojawiała się jakaś kolejna trudność w życiu, czy jakiś kryzys, czy kolejna przeszkoda, jakkolwiek to nazwiemy, to myślę, że te wcześniejsze doświadczenia dają nam jakąś siłę. Myślę, że to też zależy, na jakim etapie życia jesteśmy. I czasami gdzieś tam jak przez mgłę ta odpowiedź się pojawia, że to wszystko miało sens, chociaż tak bardzo bolało, ale no, jesteśmy w jakiś sposób wypróbowywani i ja zawsze starałam się patrzeć na to w kategoriach, że człowiek walczy jakkolwiek może, czy w przypadku walki z chorobą, czy w jakiejkolwiek innej trudnej sytuacji. Ale w momencie, kiedy po ludzku no, wyczerpują się wszystkie nasze możliwe narzędzia do tej walki, no to pojawia się przestrzeń dla Pana Boga i o to chyba w tym wszystkim chodzi, żeby dać Mu po prostu pole do działania.
Myślę, że nie mógłbym powiedzieć, że tak po prostu w pierwszych iluś tam latach małżeństwo, wszystkie trudne sytuacje, poczucie beznadziei, poczucie bezsilności, bo to chyba jest też dużym wyzwaniem przy problemach, od razu skłania do tej refleksji, Panie Boże, to Twoja rzecz. Tego się dojrzewa i dorasta im, ktoś szybciej na to wpadnie, to jest oczywiście, będzie szczęśliwszy. Ale myślę, że najpierw my mamy taką pokusę oczywiście racjonalizmu i że sobie poradzimy z wieloma sprawami sami. Natomiast oczywiście później się o tym fajnie mówi, że daliśmy radę, albo że coś z tego wynika, albo że to przyniosło nam jakieś doświadczenie, że teraz już wiemy. Natomiast z drugiej strony ja tak sobie myślę często, że czasem nie chciałbym wiedzieć, jak to jest. I wiele rzeczy, wiele sytuacji w życiu dzisiaj bym rozwiązywał inaczej, natomiast to, co nas spotyka, dopiero potem budzi refleksję. To jest to najtrudniejszy element doświadczenia, bo my staramy się na to reagować i nawet jeżeli po paru doświadczeniach spotyka nas kolejne, które jest trudne, to wcale nie znaczy, że my na nie zareagujemy w sposób przygotowany. Popełniamy te same błędy, takie same zachowania. Nawet jeżeli chcemy coś, no tak, było tak, to może spróbujmy teraz zrobić inaczej. To wcale nie oznacza, że mamy taką zdolność do racjonalnego działania, ponieważ jednak tu grają rolę emocje, tu czasem myślę, że jest najtrudniejszą emocją, która jest, to jest poczucie bezradności. I to jest bardzo trudne.
Ja przepraszam, że się wtrącę, ale spodobało mi się, Tomek, to, co powiedziałeś a propos tej roli racjonalnego myślenia, tak? Czasami zbyt racjonalni też jesteśmy względem tej całej rzeczywistości. Ja pamiętam po wypadku Jarka pierwszą rozmowę z profesorem, który prowadził go. No i przekazał mi informację, proszę pani, proszę być przygotowanym na to, że szczytem możliwości pani męża będzie jeżdżenie na wózku inwalidzkim. Ja mówię, panie profesorze, z całym szacunkiem, proszę w ogóle z moim mężem na ten temat nie rozmawiać, bo to, co wie medycyna na chwilę obecną, ten tak zwany racjonalny umysł i racjonalne podejście, ma się nijak do potęgi i naszych serc, naszej wiary i naszej wyobraźni i tego, że naprawdę zdarzają się cuda, tak? Ja zakazałam mu wtedy w ogóle rozmawiać z Jarkiem na ten temat w żaden sposób. Powiedziałam, że jeżeli ma jakiekolwiek złe informacje, ma wszystko zrzucić na mnie, tak? I mnie o tym wszystkim informować. Jemu mówić, że wszystko będzie dobrze i przepraszam w cudzysłowie, ale tą siłą pozytywnego myślenia zmuszać go codziennie do ciężkiej pracy, do ćwiczeń i neurologicznych i wszystkiego. No i tydzień po tygodniu, gdzieś tam w drugim tygodniu chcieli go już wypisać z tego szpitala, bo pacjent nie rokuje i tak dalej. Ja mówię, nie, proszę go zostawić jeszcze jeden tydzień. Proszę dalej ćwiczyć. My tutaj kiedyś wrócimy i zagramy w piłkę. On, proszę pani i tak dalej. Po czym przyjechałam tam i on w pewnym momencie wychodzi do mnie na korytarz. Przepraszam, bo ja co chwilę jeździłam do Gdyni, bo w szpital, więc z Opola do Gdyni. On wyszedł do mnie na korytarz i ja przepraszam, że ja pani powiedziałem na samym początku takie rzeczy, bo on zaczął chodzić. Ja nie jestem w stanie pani powiedzieć w racjonalny sposób, jak to się wydarzyło, ale tu się wydarzył cud. Ja przepraszam panią, pani rodzinę za to, co powiedziałem i więcej u siebie takiego błędu nie popełnia, żeby powiedzieć pacjentowi, że względem wszystkich medycznych wskazań, względem wszystkich pacjentów, którzy do tej pory przewinęli się przez ten oddział, pacjent nie rokuje. Nie ma czegoś takiego. Tylko mówię, no to...
No ale to myśmy tutaj zaczęli audycję też od razu od dość mocnych zdarzeń. Natomiast patrząc nawet na mniejsze rzeczy, często racjonalizm nas gubi, to znaczy staramy się bardzo racjonalnie podejść do tego, układać rzeczywistość, wtedy poczucie bezsilności, bezradności może stać się jeszcze większe, bo tak naprawdę w momencie, kiedy też zrozumiemy, że to nie jest tak, że my o wszystkim możemy decydować, albo my o wszystkim, na wszystko mamy wpływ. Myślę, że problemy z dziećmi, które mogą się zdarzyć zawsze i które mogą być nawet bardzo trudne przecież, to są takie sytuacje, w których jedną z pierwszych myśli, jakie mamy jako rodzice, to jest poczucie winy. Coś zrobiliśmy nie tak. Co się stało? Dlaczego? I tutaj, czy to jest racjonalne? Nie wiem. Natomiast to są takie próby racjonalizacji w takim kierunku. A przecież to nie zawsze tak musi być. To może się okazać, że to jest zupełnie coś innego, jakaś inna rzeczywistość, która się wdarła w naszą rodzinę, a może właśnie tylko w życie naszego dziecka. I próba odkręcenia tej rzeczywistości, wyjścia z tej sytuacji jest najczęściej tym trudem, który po prostu trzeba podjąć, ale nie myśleć takimi kategoriami, że to, co ja zrobię, to może uratować sytuację. To, co ja zrobię, może, ale nie tylko to, co ja zrobię. Są jeszcze inne rzeczy, które mogą mieć na to wpływ.
Zaczęliśmy od górnego C, bo to jest ogromny wysiłek, ale też ten ogromny wysiłek potem przekuwa się na bardzo duże doświadczenie. Tu się nam zrobiła trochę taka sytuacja kobiet, które jakby towarzyszyły w chorobie mężom i też takiego zrywu, bo ja się zastanawiam, Bogusia, ale myślę, że to w dalszej części programu też porozmawiamy, czy wy takie po prostu jesteście, czy w was taką olbrzymią siłę uruchomiła ta sytuacja, że tu nie ma czasu jakby na zastanawianie się, czy ja mam siłę, czy jej nie mam, ja ją po prostu muszę mieć. Walczyłyście gdzieś o swoich mężów, o swój dom, o swoje dzieci, o siebie. Marzenko, zastanawiam się, jak to w twojej sytuacji, kiedy ty dotyka ciebie taka tragedia, jaką jest utrata dziecka, czy w takiej sytuacji też ta siła w taki sposób przychodzi, czy to jednak inaczej się dzieje?
Myślę, że mówienie ogólnie o takich sytuacjach właściwie jest bez sensu, dlatego że moje doświadczenie jest tylko i wyłącznie moje, dotyczy mojej rzeczywistości. A inna osoba, która byłaby w podobnej, nawet powierzchownej sytuacji, pewnie przeżyłaby to zupełnie inaczej. No, dla nas to było zaskoczenie, ponieważ dziecko było zdrowe i była to tak zwana śmierć łóżeczkowa, która w tamtych czasach po prostu nie istniała. Nasza pani doktor powiedziała, która była wtedy na oddziale, że nawet nie wpisze tego do rozpoznania, ponieważ to nie istnieje, nie ma takiej rzeczywistości, to po prostu jest niepolityczne. No i kropka. Ja akurat mam taki charakter, że nie rozdrapuję, czy też nie rozkładam sytuacji na czynniki pierwsze. Czasem to ma dobre strony, pewnie czasem złe, ale po prostu przechodzę nad tym do porządku dziennego. No w tym znaczeniu oczywiście, że
żyjesz dalej.
W zasadzie nie jest mi potrzebne, dlaczego, tak? Chyba, że miałoby to znaczenie na przyszłość, ale no tutaj nie, akurat ta część całego tego wydarzenia nie miała wpływu na, teoretycznie nie miała wpływu na dalsze życie. Natomiast no rzeczywiście taka sytuacja, no nasi przyjaciele zupełnie nie umieli się odnaleźć w tym, ani rodzina. No a my właściwie tak byliśmy sobie koło siebie w sensie takim, że towarzyszyliśmy sobie w tym, tak? Trudno mi było o tym rozmawiać, w zasadzie chyba do dzisiaj tak jest. Natomiast na pewno nas to w jakiś sposób wzmocniło, tak? I to jest takie doświadczenie, które daje siłę.
O tym dzisiaj rozmawiamy, o tym, w jaki sposób te dramatyczne sytuacje dają siłę, ale też nie od razu. Do tego trzeba czasu, do tego trzeba czasu przede wszystkim, tak? Też tego, żeby te rany trochę się pogoiły. Bądźcie Państwo z nami, za chwileczkę wracamy do tej rozmowy i też pomówimy o tym, co już Marzena zasygnalizowałaś, bo to, czy my mamy narzędzia, czy ich nie mamy, to jest jedno. Czy mamy wiarę, taką, którą byśmy się nawet nie podejrzewali, że ona się po prostu uaktywni w tym momencie, to jest druga sprawa. A to, czy jesteśmy sami i na ile może pomóc, mogą pomóc bliżsi, dalsi, znajomi, rodzina, to jest też inna sprawa i o tym już za kilka minut zapraszam.